Witam Państwa. Dzisiaj tematem będą próby kliniczne. Chciałabym generalnie powiedzieć o tym, jaka jest definicja i cel prób klinicznych, a także nawiązać do książki, którą czytałam niedawno, która zawiera bardzo ciekawe informacje o czasach, kiedy próby kliniczne były praktycznie nieregulowane i istniała, mówiąc może nieładnie, wolna amerykanka, ale trzeba by to w ten sposób widzieć. Próby kliniczne są prowadzone po to, żeby ocenić bezpieczeństwo i efektywność leków. I próby kliniczne muszą być bardzo dokładnie opisane i zatwierdzone, zanim są przeprowadzane. Także wielu ludzi włączonych jest w proces zatwierdzania prób klinicznych. Teraz próby kliniczne...
No właśnie, Aniu, co to są próby kliniczne?
Jest to sytuacja, w której albo lek, albo procedura jakaś nowa musi być oceniona, zanim zostanie wprowadzona do szpitali, przychodni, czyli zanim zostanie wprowadzona na rynek. Jest to sytuacja, w której musimy po wstępnych badaniach, które odbywają się na zwierzętach i na komórkach, w hodowlach komórkowych, musimy ocenić, jak prawdziwy pacjent reaguje na dany lek. Przede wszystkim na początku ocenia się bezpieczeństwo, bo jeżeli od razu lek zabija, no to oczywiście takie próby nigdzie dalej nie idą. Także...
A zdarza się, że zabije?
Niestety zdarza się. Tu chciałabym powiedzieć właśnie o tak zwanych pracach przedklinicznych. Próby przedkliniczne są prowadzone generalnie na hodowlach komórkowych. Najpierw przyglądamy się komórkom. Aplikujemy lek lub procedurę, którą chcemy ocenić i patrzymy, jak komórki się zachowują. Jeżeli wygląda, że komórki rosną i mają się dobrze, oznacza to, że prawdopodobnie można przejść do prób klinicznych na zwierzęta. To wciąż nazywa się naprawdę faza przedkliniczna. Dopiero w momencie, kiedy popatrzymy na reakcję zwierząt, i to będą najczęściej myszy i szczury, będziemy patrzeć na to, czy znowuż, przede wszystkim na bezpieczeństwo podania.
Przepraszam, dlaczego wciąż wszystkie badania są przeprowadzane na myszach i szczurach?
To nie wszystkie, to tylko te bardzo, bardzo wczesne.
Okay.
Żadnemu człowiekowi nie poda się takiego leku, zanim nie zobaczą go zwierzęta. Okazuje się, że bardzo wiele układów enzymatycznych u szczurów jest bardzo podobnych do ludzkich. Także enzymy, które na przykład są produkowane przez wątrobę i ścieżki metaboliczne wątroby są w miarę podobne do tych u szczurów, w związku z czym badania przedkliniczne korzysta się z tych zwierząt. Druga sprawa, zwierzęta to znajdują się na tyle daleko ewolucyjnie od ludzi, że jest nam łatwiej poddać je takim eksperymentalnym procedurom niż na przykład małpy. Małpy także są używane, ale małpy są znacznie bliżej nas ewolucyjnie. Małpy w związku z czym poddawane są zupełnie innej, prawie etycznej ocenie. Dlatego też małpom nie poda się nic bardzo wcześnie, żadnego leku, dlatego że są one tak blisko nas, dlatego też, że informacje, które chcemy wyciągnąć z badań nad małpami, są już o wiele bardziej bliskie nas. Nie chcemy w związku z tym strzelić dużej dawki leku, która może zwierzę zabić. Nie. Chcemy dać już taką dawkę, która jest podobna do dawki, którą chcemy dać człowiekowi i chcemy widzieć jak najbardziej realny efekt. Na małpach bardzo często cele prób klinicznych na małpach mają na celu w dużej mierze efekty reprodukcyjne. To znaczy, czy jeżeli małpa będąca na tym leku jest w ciąży, czy ma to efekt na niemowlę, na poród, na przebieg ciąży. Także to są rzeczy, na które będziemy patrzeć, czy to ma szansę zaszkodzić człowiekowi, zaszkodzić kobiecie w ciąży albo wieku reprodukcyjnym. Także te studia przedkliniczne głównie właśnie oparte są na tym, że patrzymy, czy lek jest toksyczny lub czy procedura jest naprawdę toksyczna. Wtedy zwykle podejmowana jest pierwsza decyzja, czy w ogóle będziemy brać pod uwagę podawanie tego ludziom. I bardzo wiele projektów ginie na tym etapie. Wiele molekuł, które wyglądają bardzo ciekawie na etapie odkrycia, ginie w tym momencie. Dlatego wiele leków jest tak drogich. Leki pochodzące z przemysłu biotechnologii są o wiele droższe. Wielu pacjentów o tym nie wie. Te leki są o wiele droższe, dlatego że upada 80% projektów zanim i tylko te 80% naprawdę trafi na rynek. No ale przez ten cały czas hodowla zwierząt musi przebiegać. Ludzie pracują nad wyszukiwaniem nowych molekuł. Trzeba zamawiać wszystkie urządzenia laboratoryjne, chemikalia, trzeba zapłacić ludziom. Tak. Dlatego leki pochodzące z biotechnologii są niestety bardzo drogie. Z tego co wiem, są to sumy praktycznie zaczynające się od 2000 miesięcznie. Także to jest drogo, ale tu niestety wliczone są wszystkie te leki, które upadły i nigdy nie zobaczyły pacjenta.
Teraz próby kliniczne fazy pierwszej i fazy drugiej.
Faza pierwsza to jest faza, w której zaczyna się oceniać zdrowych ludzi. W tym momencie podaje się lek ludziom zdrowym, ochotnikom wyłącznie. Zawsze są ochotnicy. Nigdy nie ma, w dzisiejszych czasach nie ma takiej szansy, żeby podać cokolwiek niewiedzącemu, niczego nie oczekującemu pacjentowi.
Pacjent musi wiedzieć, że pacjent jest musi wiedzieć. Na etapie eksperymentalnego leku.
Tak? Tak jest. I do tej zgody pacjenta jeszcze wrócimy. Ale pierwsza faza to są ochotnicy zdrowi. Tutaj znów już wiemy mniej więcej, jaką dawkę można zaryzykować podać człowiekowi, bo mamy wyniki prób na zwierzętach. Ale na etapie fazy pierwszej znów patrzy się głównie na ile lek jest toksyczny. Dlatego, że jest to człowiek zdrowy. Jeżeli oceniamy działanie leku przeciwnowotworowego na zdrowym człowieku, to my nie wiemy, czy ten lek naprawdę działa. Jedyne, co wiemy, to, że być może, że w danej dawce nie jest toksyczny i wiemy, jakie efekty uboczne ta dawka wywołuje. Ale to jest wszystko. Dopiero przechodząc do fazy drugiej, zaczynamy mieć pacjentów, którzy są chorzy. To są wciąż ochotnicy. Grupa pacjentów wymagana na fazę drugą to jest między 20 a 300 osób. To jest mało. Na dzisiejsze wymagania prób klinicznych to jest mało, dlatego jest to tylko faza druga. Ale w tym momencie mamy już ludzi, mamy już pacjentów, którzy są chorzy na coś specyficznego, na daną chorobę lek próbujemy. W związku z czym teraz już badamy efektywność leku, efektywność określonej dawki i dalej obserwujemy toksyczność i efekty uboczne. Natomiast faza trzecia to jest faza, która włącza bardzo dużą ilość osób i tutaj się waha między 300 pacjentów a do 3000. Te próby kliniczne są bardzo drogie. Ale żeby przejść do fazy trzeciej, każdy naukowiec czy firma, która bada lek lub nową procedurę, musi uzyskać zgodę od FDA. Czyli żeby wejść na szerszą skalę i podać chorym ludziom dawkę leku, którą uważamy, że jest to dawka, która będzie leczyć, zwykle nie jest to mała dawka, ale bardzo często jest to mniejsza niż w tych wczesnych próbach klinicznych, musimy mieć zgodę z FDA. Teraz firma musi załączyć wszystkie wcześniejsze wyniki prób klinicznych, musi załączyć całkowitą chemię leku, pokazać, jak lek jest otrzymywany, jak on jest produkowany, udowodnić, że on jest zawsze produkowany tak samo, że w pełni kontrolujemy każdy etap produkcji leku, że nie jesteśmy w stanie podać tym pacjentom coś, co za miesiąc jest inne, albo coś, co zawiera substancje, które same z siebie mogą szkodzić. A takich substancji jest niestety dużo. W związku z czym dopiero w momencie, kiedy FDA daje pozwolenie na przeprowadzenie fazy trzeciej prób klinicznych, dopiero wtedy wyszukuje się chorych ochotników, którzy zgadzają się na tego typu próby kliniczne. Chciałabym w tym momencie nawrócić troszeczkę do poprzedniej audycji, żeby o antybiotykach, żeby wspomnieć o tym, że FDA ma bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o jakość leku, o jakość, to znaczy o dawkę, o efektywność leku i właśnie tą toksykologię. Chcemy być bardzo pewni, że nie jesteśmy w stanie szkodzić więcej, niż pomagamy. I tu pojawia się pewien problem, jeżeli chodzi o produkcję nowych antybiotyków. Te wymagania FDA są na tyle wysokie dzisiaj, że mało kto ryzykuje szukaniem nowych antybiotyków. Dlaczego? Antybiotyki nie są bardzo drogie. W związku z czym tych ileś lat badań i prób klinicznych, próby kliniczne są, tak prawdę mówiąc, najdroższym etapem produkcji nowych leków, odkrywania i produkcji nowych leków, że po prostu mało firm ryzykuje, dlatego że jest to bardzo duży wydatek, a na koniec FDA może tego nie zatwierdzić. Wiemy, że wiele antybiotyków ma bardzo duże efekty uboczne, tak? Wszystkie antybiotyki praktycznie predysponują nas do rozwoju grzybicy. Wszystkie antybiotyki mają praktycznie jakieś działanie na żołądek. Dzisiaj presja konsumentów, czyli pacjentów konsumentów, jest tak duża, że my chcemy, żeby nam nic się nie działo w momencie, kiedy bierzemy lek. A to często jest po prostu niemożliwe. I przez to, że firmy nie chcą ryzykować szukaniem nowych antybiotyków, dochodzi do tej sytuacji, że mamy bardzo dużo bakterii antybiotykoopornych, a bardzo mało ludzi pracuje nad tym, żeby wprowadzić do produkcji nowe antybiotyki. Jest to po prostu mało opłacalne. Jest to proces dużego ryzyka. Jeżeli antybiotyk ma kosztować 80, 100, 150 dolarów miesięcznie, a lek przeciwnowotworowy kosztuje 15 tysięcy, to co się bardziej opłaca? I tu jest troszeczkę problem z produkcją nowych antybiotyków. Ale wracając do prób klinicznych. W dzisiejszych czasach konieczne jest istnienie zgody pacjenta. I ta zgoda pacjenta zwykle określa to, że pacjent zgadza się dobrowolnie, pacjent chce brać udział w próbach klinicznych, w tej zgodzie powinien być opis dokładnie tego, kto bada, kto jest inicjatorem prób klinicznych, kto lek zaprojektował, jakie znane są do tej pory efekty uboczne, jakie są działania szkodliwe i na co możemy liczyć. Ta zgoda także włącza informację dotyczącą tego, w jaki sposób osoba badająca rekompensuje pacjenta za to, że będzie, jest możliwy jak uszczerbek na zdrowiu.
Czyli generalnie wszystkie osoby, które biorą udział w tych badaniach, są opłacane z jakiegoś funduszu?
Tak, to jest częściowo koszt prób klinicznych. To nie jest opłata za przyjście, dlatego że z tego co wiem, rekompensata finansowa wynika tylko z tego, że potrzebuje mieć częstsze badania krwi. Potrzebuje mieć regularne badania moczu, prześwietlenia, jakiekolwiek procedury dodatkowe wynikające z brania udziału w próbach klinicznych. Ich koszt pokrywany jest przez tą firmę, która inicjuje próby kliniczne. Firma ma prawo także rekompensować koszta podróży albo inne dodatkowe koszta, które bezpośrednio związane są z tym, co pacjent musi podnieść, żeby pojawić się i kontynuować próby kliniczne. Natomiast nie ma takiego płacenia za sam pobyt,
za
zapisanie się. Także nie, że tak powiem, z reguły nie jest to motywacja finansowa. Większość ludzi decyduje się na to, dlatego że nie ma na przykład dobrej terapii na ich obecną chorobę, w związku z czym są gotowi wypróbować czegoś eksperymentalnego, nowego i zaryzykować, bo to zawsze jest ryzyko i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Dobre próby kliniczne są to tak zwane próby, które są nazwane randomized double blind. Randomized oznacza, że program statystyczny, który ocenia, ile osób na daną próbę kliniczną musi być włączony, program ten ocenia zupełnie przypadkowo, kto będzie brał oceniany lek, a kto dostanie placebo. Placebo, czyli środek, który nie wywołuje żadnej zmiany. Na przykład sól fizjologiczna, na przykład nawet nie podaje się witamin, bo witamina mogłaby zmienić coś w stanie pacjenta. Także podaje się rzeczy, które są dla organizmu zupełnie neutralne. Teraz double blind oznacza znowu, że ani lekarz, ani pacjent nie wiedzą, w której grupie pacjent się znajduje. To znaczy pacjent nie wie, czy dostaje lek, czy dostaje placebo. Nie wie tego także lekarz. Jedyna osoba, która to wie, to jest osoba z reguły, która zarządza całymi próbami klinicznymi i te dane trafiają. Jest to konieczne z tego tytułu, że ludzie bardzo duży jest efekt psychologiczny. Tak? Jeżeli ktoś jest chory na raka i ma przerzuty i czuje się strasznie i łapie się tej ostatniej deski ratunku, jaką są eksperymentalne leki, ta osoba po przyjęciu leku może powiedzieć na drugi dzień, czuje się świetnie. I to nikomu ten efekt by nie przeszkadzał, tylko że on uniemożliwia prawdziwą ocenę działania leku. Może to być wyłącznie efekt psychologiczny. Jestem przekonana, że dostałam lek, który zatrzyma moją chorobę i to już na mnie działa, sama ta myśl na mnie działa w ten sposób, że ja się czuję lepiej. Podobnie może zachować się lekarz. Dlatego podwójnie ślepy i zupełnie losowy dobór pacjenta do grupy placebo lub do grupy, która dostaje lek, jest niezbędny. No ale oczywiście to stwarza bardzo poważny problem etyczny. Problem jest właśnie taki, ktoś bardzo liczy na eksperymentalny lek i zgłasza się do prób klinicznych, a go nie dostaje. Z tym trzeba się liczyć. Są sytuacje, w których przerywa się próby kliniczne, dlatego że działanie leku jest tak duże i tak pozytywne, że przerywa się próby ze względu na właśnie ten humanitarny aspekt, że nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić nie podać ludziom czegoś, co wiemy, że bardzo pomaga. Na tej samej zasadzie zdarza się przerwać próby kliniczne, dlatego że ktoś, kto analizuje wyniki, te wyniki są analizowane od razu. To się nie czeka rok, żeby zobaczyć, co się stało. Ta analiza się odbywa od razu na żywo, że tak powiem. Są były sytuacje, w których wiadomo, że podanie leku może predysponować do zawału, do choroby zatorowej, do jakichś innych bardzo poważnych, negatywnych skutków zdrowotnych i też wtedy przerywa się próby kliniczne, żeby nie szkodzić, bo jeżeli efekt ten pozytywny leku jest bardzo mały, wtedy po prostu nie można kontynuować takich prób.
No chciałabym powiedzieć o tym, że to jednak to wszystko zależy od oceny indywidualnej, tak? Dla wielu ludzi jest to problem etyczny nie do rozwiązania. Znaczy, dla niektórych jest to warte ryzyka, a dla niektórych nie. Dlatego ta tak zwana zgoda pacjenta z pełnym opisem procedury i ryzyka jest bardzo ważna. I chciałam nawiązać tutaj do książki, która się ukazała chyba dopiero teraz w maju 2010. Autorka nazywa się Rebecca Skwood i angielski tytuł jest The Immortal Life of Henrietta Lacks, co po polsku brzmiałoby chyba raczej nieśmiertelne komórki Henrietty Lacks. Bardzo wiele osób zetknęło się, osoby, które pracują w biotechnologii lub w badaniach naukowych, z tak zwanymi komórkami HeLa. I bardzo mało z nas, ja się tu zaliczam, przez wiele lat nie zdawało sobie sprawy, że są to komórki murzynki, co nie jest bez znaczenia, która, dlatego że były to czasy przed segregacją, dlatego że rodzina jej i ona sama były tak niewykształcone i tak nie mające pojęcia, co jest im robione, że ci ludzie przez wiele lat uważali, że ich matka żyje, bo powiedziano im, że jej komórki żyją. Rodzina była przekonana, że żyje matka. Zostały osierocone dzieci, bardzo młode, niektóre dzieci miały, tam było chyba 5 dzieci i jedno dziecko miało chyba 3 miesiące w momencie, kiedy ona zmarła. Nikt nie postanowił tym ludziom wytłumaczyć, że pobrano od niej wyłącznie komórki nowotwora. Pobrano je bez żadnej zgody. Dokonano sekcji zwłok, w której ciało zostało praktycznie, narządy wewnętrzne zostały poszatkowane, również bez zgody. W związku z czym trzeba traktować tą zgodę pacjenta na interwencje, czy przedśmiertne, czy w ramach prób klinicznych, czy pośmiertne, trzeba to traktować bardzo poważnie. To jest bardzo duże osiągnięcie. W tej książce, o której mówiłam, jest między innymi opis próby, tak zwanej Tuskegee próba. Tuskegee to jest po prostu ośrodek, w którym próba się odbywała. Otóż zebrano tam wyłącznie murzynów, którzy mieli albo zarazili się, albo zostali zarażeni celowo syfilisem. Mówimy to o roku 55, dobrze po wojnie, dobrze po eksperymentach w obozach koncentracyjnych i dobrze już po zgodach międzynarodowych, które mówiły o tym, że nie można ludziom robić rzeczy, które szkodzą ich zdrowiu.
Bez ich zgody.
Tak. Okazuje się, że murzynom można było robić bez ich zgody. W związku z tym tych ludzi trzymano świadomie, czekano, żeby umarli na syfilis, żeby można było opisać wszystkie etapy przebiegu choroby.
Ale poczekaj, czy tych ludzi trzymano w jakichś specjalnych zamkniętych miejscach, w szpitalach,
tak,
w klinikach i tak dalej?
Tak.
Oni nie wychodzili na...
Oni nie wychodzili, nie byli w kontakcie z takim wolności ze światem zewnętrznym. Oni dostali wikt i opierunek, natomiast po prostu penicylina była w aptece i ich nie leczono. Czekano, aż umrą na syfili, żeby można i było opisać całkowity przebieg choroby i zrobić pełną sekcję zwłok i znać wszystkie efekty syfilisu. Także bardzo mi się to skojarzyło z obozami koncentracyjnymi, z rzeczami, których nie wolno robić.
A czy ci ludzie zostali kiedykolwiek ukarani? Jak?
Nie, nie zostali ukarani z tego co. Były to czasy sprzed wymagania zgody pacjenta,
ale nikt nie wyrażał zgody na swoją własną śmierć.
Ale ci ludzie o tym nie wiedzieli.
No właśnie.
Tym ludziom nie powiedziano. I to jest właśnie ten dramat, który odkrywam jako emigrantka. Wielu rzeczy nie byłam świadoma, a gdzieś powoli to odkrywam dopiero teraz. Tego typu eksperymenty są w tej książce opisane, one się przytrafiły wielokrotnie. Nie wyłącznie na murzynach. Na przykład jeden z lekarzy, który leczył tą panią Henrietta Lacks, wstrzykiwał, pobrał jej komórki nowotworowe. Ta pani zmarła na gruczolaka pochwy, przerzutami bardzo poważnymi. I jeden z lekarzy, który hodował jej komórki nowotworowe, wstrzykiwał je pacjentom, najróżniejszym, bez żadnej zgody. Nawet w ogóle nie powiedział, że im cokolwiek wstrzykuje nowotworowego. Ludzie przychodzili do niego, bo mieli nadciśnienie, bo mieli ból gardła, a on wstrzykiwał im, żeby zobaczyć, co się stanie, czy te komórki się przyjmą, czy wywołają nowotwór, czy nie wywołają
nowotwór. Czyli dalej ich obserwował, tak, po szczypięciu, tak, i jak ta sytuacja się rozwija w ich organizmie.
A pacjenci nie mieli pojęcia o tym, co im wstrzyknięto i co z nimi zrobiono.
A jest nazwisko tego lekarza?
Tak, w tej książce jest nazwisko, jest to nazwisko Sodom, ale nie pamiętam imienia. Także to wszystko jest podane, to jest bardzo dokładnie udokumentowane i książka
Wszystkie referencje i cytaty pojawiające się w tej książce są sprawdzone kilkakrotnie z ludźmi, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Także książka ta przy okazji właśnie podaje dokładnie od kiedy wprowadzono zgodę pacjenta i to jest dopiero w latach 60. I też na początku zgoda pacjenta na procedurę była bardzo ograniczona. Ta zgoda zmieniała się z czasem. Także to, co mamy dzisiaj, trzeba uważać za bardzo wielkie osiągnięcie, dlatego że aczkolwiek można mieć z tym jakiś problem etyczny, ale widząc to w perspektywie historii,
to jednak
okazuje się, że powinniśmy być zadowoleni, bo mamy przynajmniej wybór. Nikt nie może nam zrobić żadnej eksperymentalnej procedury.
Myślisz, że z naszej zgody. Naprawdę nikt tego już po cichu nie robi? Tak?
Myślę, że nie, dlatego że kary są olbrzymie. Dlatego, że potem nie można opublikować wyników. Tych rzeczy już nie można zrobić na własną rękę. Jeżeli się wyniki publikuje, a na tym to wszystko polega, żeby to było opublikowane, żeby wszyscy wiedzieli o Twoim osiągnięciu, tak. I albo je odkupią, albo opatentują, to już nie przejdzie bez dokumentacji. I kary są bardzo duże za to. To są kary więzienia. To są kary finansowe, kary więzienia, także to nie jest już...
Nie opłaca się.
Nie opłaca się. Traci się, pomijam to, że traci się wiarygodność zupełną w swoim zawodzie, że ubezpieczenia wchodzą w rachubę. Także te rzeczy już na szczęście odpadają, ale trzeba mieć świadomość, że w każdej sytuacji, w której dochodzi do biopsji naszych organów, oddawania krwi, pobierania jakichkolwiek fragmentów tkanek, czy w operacji, czy w biopsji, czy w drobnej procedurze laboratoryjnej, my nie mamy władzy nad tym, co się stanie z naszymi komórkami. Także mnie to na przykład nie przeszkadza. Ale są ludzie, którym to przeszkadza, którzy nie chcieliby, żeby ich komórki zostały pobrane i wykorzystane do czegokolwiek. Nad tym nie mamy władzy. W tym wypadku niestety. Jest to bardzo ważne dla nauki. Tak? Okazało się, że na przykład rozmrożono komórki żołnierza z roku 1918 i odkryto wirusa, który dziś funkcjonuje jako wirus grypy. Ten żołnierz również umarł na grypę i na tej podstawie można było zidentyfikować, który wirus odpowiedzialny jest, jaki enzym w tym wirusie jest odpowiedzialny za specjalne ciężkie objawy choroby. Także niekoniecznie musi to mieć zawsze efekt negatywny. To, że gdzieś nasze komórki zostaną zamrożone i wykorzystane w przyszłości. No ale tak jak mówię, jest to zależne po prostu od...
Jest problematyczne.
Dla niektórych ludzi jest to problematyczne. Największym problemem, przypuszczam, jest właśnie to, że często zgłaszając się do prób klinicznych w lekach przeciwnowotworowych, można tego leku po prostu nie dostać. Nie każdy lek będzie takim lekiem, który naprawdę powstrzyma przerzuty lub naprawdę powstrzyma chorobę nowotworową, czy doprowadzi do zmniejszenia guzu. W dzisiejszych czasach, ponieważ ludzie bardzo cenią sobie jakość życia, przedłużenie życia od 4 do 5 miesięcy jest dla większości ludzi wystarczające, żeby brać nowy lek. W związku z czym wiele leków przeciwnowotworowych robi tylko tyle. Nie oferuje...
Krótkotrwałe fazy.
Krótkotrwałe, umożliwia przeżycie w lepszym stanie, zatrzymanie przerzutów na kilka miesięcy. Kosztuje to strasznie dużo. Kosztuje to w granicach 100-150 tysięcy dolarów zwykle. Także cena na to jest olbrzymia. Jest to jednocześnie powód, dla którego większość firm farmaceutycznych i biotechnologicznych chętnie idzie w leki przeciwnowotworowe, a nie w antybiotyki, a nie w choroby zakaźne czy w choroby takie bardziej popularne, ale z których wychodzimy. Dzisiejszy biznes to są choroby przewlekłe. Nowotwory, choroby serca, miażdżyca i nowotwory. Większość firm chce leczyć właśnie te choroby, dlatego że mamy pacjenta na długo, dlatego że są to choroby kosztowne i można sobie odbić wydatki związane na rozwój metod i wynalezienie nowych leków.
Ja ci powiem, mnie przeraża jedna rzecz, że te wszystkie leki, które leczą jedną chorobę.
Tak, to jest niestety bardzo często.
I to jest właśnie, wiesz, jak mówią, leczymy jedną chorobę, a zakładamy, że pacjent będzie chory na następną chorobę, nie? To chyba nie... poza życiu tego lekarstwa.
Tak, wydaje mi się, że nie można mówić, że jest takie założenie. Ale po prostu musimy się z tym liczyć, tak? Biorąc aspirynę, musimy się liczyć z tym, że możemy sobie wywołać wrzut żołądka. I to jest ta kwestia, to musi być decyzja pacjenta.
Musi pacjent o tym wiedzieć,
musi pacjent
o tym wiedzieć.
Tak. Więc to jest to, co mi najbardziej przeszkadza. To może nie jest to, że leki są... Przepisuje, w Stanach Zjednoczonych przepisuje się leki bardzo mocno. To dla nas emigrantów jest oczywiste, że w Polsce miałoby się przepisany, powiedzmy, podstawowy lek przeciwzapalny, podczas kiedy tutaj miałoby się ten z grubej rury, ten bardzo mocny lek. I w związku z czym bardzo często skutki uboczne są też większe. Wydaje mi się, że często tutaj właśnie lekarze, ponieważ śpieszą się często, nie spędzają wystarczająco czasu z pacjentem po to, żeby mu wytłumaczyć, to jest wasza opcja. Możesz mieć leczyć się dłużej i być może troszkę mniej skutecznie, mieć mniejsze działania uboczne, a to będzie leczyć szybciej, ale ryzyko na przykład wrzoda żołądka czy krwawienia po prostu w przewodzie pokarmowym jest znacznie większe. To nie zawsze jest zaprezentowane.
Nie, tak, na dokładnie. Przykład tak.
I też wrażliwość pacjentów jest różna. Czyli u jednej osoby ulotka, która zawiera informacje o leku, obowiązek jest wymienienia wszystkich efektów ubocznych. Natomiast my się różnimy, tak? Różnimy się naszą odpornością enzymatyczną, poziomem ekspresji enzymu. Ktoś, możemy mieć wszyscy mniej więcej te same enzymy, ale u jednej osoby będą one wydzielane w bardzo niskim poziomie, u kogoś innego w drugim. Mam na myśli enzymy takie, które odpowiedzialne są za, powiedzmy, rozkładanie różnych niedobrych produktów przemiany leku. Tak? Wszyscy te enzymy mamy, ale one działają na różnym etapie, z różną siłą, powiedzmy. Różnimy się, nie jesteśmy identyczni, tak? W związku z czym te efekty uboczne mogą wystąpić u niektórych ludzi o wiele większym nasileniu, u niektórych mogą się nie pojawić w ogóle, tak? Niestety ulotka nie zawiera tych informacji. Ale te informacje są dostępne. Te informacje można zdobyć, bo firmy, które wprowadzają leki, wiedzą dokładnie, z jaką częstotliwością, które efekty uboczne się pokazują.
I muszą
właśnie z prób klinicznych. W ulotce nie muszą podać częstotliwości, muszą je wszystkie wymienić. Ale są to informacje do zdobycia, prawdopodobnie przy skontaktowaniu się z firmą. Albo nawet przy wymaganiu, można wymagać tych informacji od lekarza także. Także często tak jest, że ja na przykład nie mogę wziąć po pierwszej aspirynie, boli mnie żołądek, ale jest wiele leków, które brałam i nie miałam żadnych zupełnie efektów ubocznych. Także nie każdy odbiera to w ten sam sposób, ale trzeba mieć świadomość, że właśnie coś, co mi się dzieje, może być efektem ubocznym leku i co to oznacza, na ile poważne to jest. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie programu i do usłyszenia następnym razem.